Rozdział 8. Z warsztatu piętro niżej dobiegały odgłosy. Choć była to kolejna oznaka, że czas żałoby minął, nie zdołała rozproszyć przytłaczającej ciszy panującej w pokoju Tajena. Wziął do rąk niedokończonego insektoida, odłożył go z powrotem, a potem przetrząsnął szuflady z częściami i narzędziami. Jeszcze długo nie będzie mógł na niczym się skupić, a im bliżej kolejnego spotkania z Riel, tym trudniej było mu się skoncentrować. Popełniliśmy błąd, spotykając się na osobności, pomyślał. Gdyby dowiedzieli się o tym ceramicy, mogliby uznać, że naraziłem swoją misję na szwank. Nie dowiedzą się jednak, jeśli ani on, ani Riel się do tego nie przyznają. Dlaczego miałaby komuś wyznać, że potajemnie się spotkali? Imperator Murai także zwątpiłby w jej możliwości negocjacyjne. Ona również chciała pokoju między Murai a Doum. A może nie? Zamieszkała w Murai tylko na pewien czas. Niezbyt ochoczo przyjęła funkcję negocjatorki. Gdyby zdradziła, że są kochankami, pozbyłaby się tego zobowiązania, jednocześnie uderzając w Doum. Dzięki temu zachowałaby przychylność imperatora, a rzemieślnicy układający mozaiki nie straciliby pracy. A może imperator jej groził, albo zaproponował nagrodę, dla której warto było uwieść Tajena, by wynegocjować korzystne dla Murai warunki. Według ceramików na człowieka ma wpływ osoba, z którą uprawia seks, i Tajen musiał się z tym zgodzić. Ale kto w tej sytuacji wpływał na kogo? Kto uwiódł, a kto został uwiedziony? Mieszkańcy Doum na szczęście nie sądzili, że pewne zachowania są typowe tylko dla mężczyzn albo dla kobiet. Seksualność obu płci była tu traktowana na równi. Możliwe, że w ogóle nie przejęliby się faktem, że Tajen i Riel zostali kochankami. Może nawet uznaliby to za korzystny obrót spraw, większą motywację do znalezienia pokojowego rozwiązania. Na temat zwyczajów panujących w Murai wiedział mniej i, co ważniejsze, wiedział mniej na temat możliwej reakcji imperatora. Tego człowieka mogłoby rozgniewać samo przypuszczenie, że Tajen oczarował Riel. Mógłby też się ucieszyć, że Riel posłużyła się swoją kobiecością, by zmanipulować Tajena. Tajen nie był w stanie tego przewidzieć, bo za mało go znał. Nie mogę pozbyć się przeczucia, że jakkolwiek by zareagował, byłoby źle. A to jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że Riel o niczym mu nie powie. Mimo wszystko muszę się zastanowić, czy to nie był plan manipulowania mną w sposób, o jakim nie pomyślałem. Wrócił do wspomnień, szukając w nich oznak oszustwa, ale skończyło się na tym, że na nowo przeżył kilka bardzo przyjemnych i rozpraszających chwil. Skupił się z powrotem na dręczącym go pytaniu i cicho się zaśmiał. Jeżeli chodziło jej tylko o to, żebym nie potrafił skoncentrować się na poważnych sprawach, to się jej udało. Bez względu na intencje wszystkich zainteresowanych, Tajen podczas nadchodzącego spotkania pragnął być równie przekonujący i elastyczny, co za pierwszym razem. Jeżeli w jej obecności przewracało mu się w żołądku i serce waliło mu w piersi, cóż, będzie musiał polegać na zdolności ukrywania swoich myśli i zachowania kamiennej twarzy. Choć Tarren rozszyfrował go bez większej trudności. Tarren, ten wścibski starzec. Tajen uśmiechnął się. Prawie z nim nie rozmawiałem, a jeśli już, to przeważnie o Riel. Przypomniał sobie, jak stary mag powiedział, że przed zyskaniem wiecznej młodości Riel była kreatorem. To z kolei przypomniało mu, że miał omówić z Wellą swój plan. Odłożył to na później. Kiedy rozbierał się w jaskini, zdjął torbę z szyi razem z koszulą, żeby ukryć książkę. Później wsunął ją do kurtki tak, by nie dotknąć jej okładki przez otwory torby. I tak widziała wystarczająco wiele, by wiedzieć, co chciałem zrobić. Upomniał sam siebie. Nie dowie się jednak, do czego dokładnie doszło, póki Tajen ponownie jej nie dotknie i nie będzie mogła wyczytać prawdy z jego myśli. Choć nie była zdolna odczuwać zazdrości, a w jej komentarzach nie pojawiły się dotąd oznaki dezaprobaty, gdy miewał kochanki, zawsze miał wyrzuty sumienia. Tym razem były silniejsze i nie mijały. Bo z Riel pragnę czegoś więcej niż przelotnej, czysto fizycznej przygody, a to zakrawa na brak lojalności. Wyprostował się, gdy to sobie uzmysłowił. Obiecałem Welli, że będę ją chronił i znajdę sposób na przywrócenie jej ludzkiej postaci. Czy w takim razie pragnę od Riel czegoś, co mogłoby temu zagrozić? Nie był tego pewien. Chcę z nią rozmawiać. Chcę ją poznawać. Chcę się z nią kochać. Na samą myśl o tym jego serce przyspieszyło. Czy to znaczy, że się zakochałem? O ironio, chciał spytać o to Welle. Tylko z nią mógł porozmawiać. Tylko jej zwierzał się z tak osobistych spraw. Zresztą to dobrze, że może mówić wyłącznie prawdę i nie komplikuje odpowiedzi z powodu uczuć. Skrzywił się na tę myśl. Uwięzienie jej w książce było takie niesprawiedliwe. Powinna móc kłamać i odczuwać emocje. On zaś powinien bardziej starać się jej pomóc, choć tyle był jej winien. Zdał sobie sprawę, że właśnie stąd bierze się jego poczucie winy. Dobro Welli wciąż leży w moich rękach, a ja tymczasem marzę o innej kobiecie, której nie mogę przysiąc niezachwianej lojalności. Przynajmniej dopóki obietnica złożona Welli jest ważniejsza. Przecież Riel mogła nie chcieć od niego niczego więcej. Może nawet nie zechce pójść z nim kolejny raz do łóżka. Mogła traktować go tak, jak on traktował kobiety, z którymi raz czy drugi uprawiał seks. Może nie chciała się z nikim wiązać, dopóki istnieje możliwość, że Dali zagrozi tej osobie, by zmusić Riel do wyjawienia miejsca pobytu chłopca, w którego ciele miał żyć Rain. A potem zdał sobie sprawę, że Riel także złożyła komuś ważniejszą obietnicę. Przyrzekła chronić chłopca. Teraz jeszcze bardziej chciał porozmawiać z Wellą. Potrzebowałby, jak zawsze pomogła mu lepiej zrozumieć pewne sprawy. Nie mogę pomóc ani jej, ani Riel, ani Dom, jeżeli dręczą mnie wszystkie te pytania. Wstał, wyszedł z pokoju i ruszył do toalety. Choć nie ukrywał tam już Welli, nie było lepszego miejsca, by z nią pomówić. Przynajmniej w tym pomieszczeniu nie zmaterializuje się nagle ceramik Fursa. Przysiadł na wieku, wyjął Wellę z kieszeni, a potem z torby. Kiedy ją otworzył, na kartach pojawiło się eleganckie pismo. Proszę, proszę. Ktoś tu dobrze się bawił? Poczuł napływający do twarzy żar. Przepraszam, przeszkadza ci to? Nie, nie masz za co przepraszać, tajenie. Wprost przeciwnie, pora byś się otworzył. Od chwili zamieszkania w Dome w zasadzie żyjesz w celibacie. Nie wiedział, co powiedzieć, więc zmienił temat. Czy twoim zdaniem mogę zaufać Riel? Nie mam dość informacji, by mieć pewność. Nielojalnością wykazała się, jedynie gdy odmówiła posłuszeństwa Dalemu i nie wskrzesiła Reina. I teraz, gdy spotkała się z tobą potajemnie, choć wiedziała, że nie spodobałoby się to imperatorowi. To jednak ruch przeciwko władcy, a nie tobie. Tajen skinął głową. Tarren powiedział, że Riel straciła zdolności kreatora, kiedy zyskała wieczną młodość. Zawsze tak się dzieje, gdy kreator nauczy się, jak przestać się starzeć? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. To, że zyskała wieczną młodość, w ogóle jest niezwykłe. Od tysięcy cykli uważano, że kreatorzy nie mogą stać się nieśmiertelni. Może dlatego, że nie ma wiecznie młodych kreatorów, bo wieczna młodość odbiera tę zdolność. Albo kreatorzy, którzy byli dostatecznie silni, by zyskać nieśmiertelność, nie decydowali się na ten krok. Albo prawie nigdy nie są na tyle potężni, by ją zyskać. Wszystkie te wyjaśnienia są możliwe. Istnieje jednak stare przekonanie, że światy zostaną rozdarte, gdy kreator zostanie następcą. Przepowiednia? Być może. Lub przewidywania oparte na informacjach bądź spostrzeżeniach, do których nie miałam dostępu. Czy można to zinterpretować tak samo, jak Tarren zinterpretował prawo milenium, jako bliżej nieokreśloną przepowiednię nieuchronnych zmian? Zdecydowanie jest to coś nieokreślonego. Ale czy przewidywalne, czy nieuniknione, nie posiadam odpowiedniej wiedzy, żeby to stwierdzić. Trudno byłoby to udowodnić. Następcy pokonywali poprzedników przez wiele tysięcy cykli, a zatem nieuchronność jest dość prawdopodobna. ale rozdarte światy to scenariusz, który się raczej nie powtarzał. Wiesz, kto na to wpadł? Nie. Skąd o tym wiesz? To informacja ze zwoju z tłumaczeniem tabliczki opisującej prawo milenium, spisanej ponad 8000 cykli temu. Ostatnia wzmianka na ten temat, sprzed 2500 cykli, pochodzi od dwóch nieśmiertelnych uczonych, twórców ogromnej biblioteki zniszczonej w wojnach toczących się po przejęciu władzy przez Roporiena. Jeden z nich wspomniał o tym zwoju w swoim dzienniku. Dziennik znalazł w ruinach śmieciarz i sprzedał go królowi, przez którego byłam przechowywana na polecenie Roporiena. To nie brzmi jak przepowiednia, ale jak spekulacje na temat przyszłości w razie niezwykle rzadkich okoliczności. Albo okoliczności niemożliwych, jeśli zyskanie wiecznej młodości odbiera zdolność kreatora. Tajen wspomniał smutek w głosie Riel, gdy opowiadała mu o swojej stracie. Zdolność kreatora nie zdarza się często. Riel twierdzi, że nie przejęła się zbytnio, podejrzewam jednak, że odczuwa tę stratę. W każdym gęsto zaludnionym świecie co kilka pokoleń rodzi się kreator. To z kolei oznacza, że we wszystkich czasach i światach żyją ich tysiące. Jeśli tak na to spojrzeć, to wcale nie takie rzadkie zjawisko. Ilu z tych tysięcy jest na tyle potężnych, by zyskać wieczną młodość? Nie jestem pewna. Wiem tylko, że magowie dorównujący mocą Riel rodzą się bardzo rzadko, więc prawdopodobieństwo, że któryś z nich będzie także kreatorem, jest nikłe. Kiedy po raz ostatni... Tajenowi przerwał jakiś odgłos. Ktoś wołał go z dołu. Podniósł wzrok znad kart Velli i sięgnął do drzwi, by nieco je uchylić. O co chodzi? Zawołał w odpowiedzi. Posłaniec! Krzyknął jeden z pracowników. Tajen zamknął Vellę, schował do torby i zawiesił ją sobie na szyi pod koszulą. Spuścił wodę, wyszedł z toalety i zbliżył się do schodów. Na dole czekał mężczyzna w stroju posłańca ceramików. Wyprostował się na widok Tajena. Tajenie Willmaker, powiedział. Na rozkaz imperatora Izetali Morazy, Riel z Murai przybyła na wyspę Kafelkową wcześniej. Czy możesz się z nią spotkać? Serce na chwilę zamarło Tajenowi w piersi, ale jego mina i postawa wciąż wyrażały opanowanie. Mógłbym wyruszyć nawet teraz, jeżeli ceramicy sobie tego życzą. Owszem, odparł posłaniec. Spotkanie odbędzie się w tym samym miejscu, co poprzednim razem. Dziękuję. Tajen spojrzał na pracownika, który zapowiedział posłańca. Mógłbyś odprowadzić naszego gościa? Młody człowiek skinął głową i skierował posłańca do drzwi. Tajen pośpiesznie udał się do swojego pokoju i przebrał w oficjalny strój. Zaczerpnął magii i tchu, odepchnął się od świata i wyruszył na spotkanie. Choć rzadziej niż ostatnim razem przystawał, by odetchnąć i przemieszczał się szybciej, miał wrażenie, że podróż trwa dwukrotnie dłużej. Kiedy w końcu dotarł w pobliże altany, było południe. Wnętrze skrywało się w cieniu, lecz widział, że w środku ktoś się porusza. Plusk fontan zagłuszał wszystkie odgłosy. Wygładził strój, przybrał odpowiedni wyraz twarzy i ignorując mocno bijące serce, przeszedł przez mostek. Osoba wewnątrz stanęła przy wejściu. W blasku okazało się, że to ten sam urzędnik, który powitał go poprzednio. Tajen z szacunkiem skinął głową, nie okazując rozczarowania. Dziękuję za wczesne przybycie, tajenie Willmaker, rzekł Abler. Ceramicy przekazali nowy dokument. Riel z Murai przebywa w innym miejscu, byś miał czas się z nim zapoznać. Tajen zmarszczył czoło i zerknął w cień. Zobaczył prostokąt białych kart, lecz nie był w stanie ocenić jego grubości. Ile mam czasu? Tyle, ile będzie trzeba. Zadzwoń dzwonkiem, gdy będziesz gotów. Abler wyminął Tajena, przeszedł przez mostek i zniknął w budynku. Tajen westchnął ze zniecierpliwieniem, wszedł pod zadaszenie i z ulgą dostrzegł, że stosik kartek nie jest zbyt gruby. Będzie potrzebował nieco czasu na ich przeczytanie, ale nie całego dnia. Wolałby jednak cały dzień, by zastanowić się nad ich treścią. Tego luksusu ceramicy nie zamierzali mu dać, usiadł więc i spojrzał na pierwszą stronę. Szło mu wolniej niż się spodziewał. Nie ze względu na zawiłość treści, czy też kilka potknięć autora, któremu najwyraźniej brakowało doświadczenia w posługiwaniu się językiem podróżników, lecz dlatego, że musiał robić przerwy, by ochłonąć. Kiedy skończył, użył dzwonka i skupił się na odzyskaniu spokoju. Z budynku wyłoniła się Riel. Uśmiechnęła się, zmierzając ku altanie, i cała złość Tajena odeszła w niepamięć. Szła z gracją, spokojnym krokiem, a jednak Tajen nie mógł nie dostrzec jej zmysłowych krągłości oraz uśmiechu, który sugerował, że ona także wspomina ich ostatnie spotkanie. Tajenie Willmaker? Odezwała się, wchodząc pod zadaszenie. Jej głos brzmiał ciepło, zachowała jednak oficjalną postawę. W palcach trzymała papierowy zwój. Nie musisz wstawać na powitanie. Zerknął w dół, zdając sobie sprawę, że poderwał się na nogi. W ogóle tego nie pamiętał. Riel Lazuli, odpowiedział z opanowaniem. Witaj ponownie. Starał się na nią nie gapić, gdy podchodziła do stołu. Była fascynująca w każdym szczególe. Zachwycały go jej rozkołysane biodra. Sposób, w jaki jej prosta, ukształtowana przez skrywane ciało suknia opięła się, gdy Riel siadała. Wisiorek o idealnej długości, spoczywający tuż nad szczeliną dekoltu sukni, w zagłębieniu między piersiami. Przepraszam za tę nieplanowaną wizytę. Zażądał tego imperator. Oczekuję mojego rychłego powrotu. Choć wolałabym wrócić o rozsądnej porze, nie chcę dawać mu więcej powodów do złości niż to konieczne. Zaczynajmy. Tajen wrócił na swoje miejsce i spojrzał na dokument od ceramików. Obawiam się, że nie mam dobrych wieści. Ja też nie. Rozwinęła zwój i przytrzymała go. Mogę zacząć? Chciałabym mieć nieprzyjemności za sobą. Proszę. Kiedy skończyła, Tajen powstrzymał się od komentarzy. Przeczytał natomiast nowe żądania ceramików. Riel zadała kilka pytań, pokiwała głową i oboje zamilkli. Dostrzegam nasz błąd, powiedziała w końcu. Zamiast przedstawić im skrót do złotego środka między ich stanowiskami, zaproponowaliśmy trzecie stanowisko i nowy kompromis dla każdej strony. Tajen skinął głową. Miała rację. Zaczęli negocjować z nami, nie ze sobą. To chyba nasza wina, skoro pomyśleliśmy, że spodoba im się przyspieszenie całego procesu. Odebraliśmy im szansę posprzeczania się ze sobą, więc sprzeczają się z nami. Cofnęliśmy się. Oparła łokcie na stole i przycisnęła dłonie do twarzy. Wiedziałam, że nie poradzę sobie z tym zadaniem. Co ja wiem o pertraktacjach? Tajen wzruszył ramionami, opierając się pokusie położenia dłoni na jej ręce. Nie więcej niż ja, zapewnił. Skrzyżowała ręce i przesunęła dłonie ku ramionom. Co teraz zrobimy? Zastanowił się. Przypomnimy im, że to nie my jesteśmy ich wrogami. Jak? Nie wiem, po prostu im powiemy? Powiemy im, że zachowują się jak dzieci? Zaśmiała się gorzko. To dopiero im się spodoba. Żaden nasz krok im się nie spodoba, stwierdził. Nie jesteśmy tu po to, by przekazać im to, co chcą usłyszeć. Czyli skoro nie jesteśmy od tego, by ich zadowalać, mamy sprawić, by byli niezadowoleni jeszcze bardziej? Wówczas już na pewno uznają nas za wrogów. Może... Tajen zamilkł w zamyśleniu. Powinniśmy chyba powiedzieć, jeżeli uważacie nas za swoich wrogów, to się nimi staniemy. Między jej brwiami pojawiła się niewielka bruzda. Co masz na myśli? Może pora postawić im ultimatum? Już raz zagroziłaś imperatorowi. Nie, tym razem zamierzam zagrozić przywódcom obu światów, które reprezentujemy. Uniosła brwi. W jaki sposób? Ceramikom zagrożę, że ich opuszczę, sądząc po ich niedorzecznych żądaniach, albo uważają, że dom jest silniejsze niż w rzeczywistości, albo że ja zdołam je obronić i to uczynię. Zmarszczyła brwi, zastanawiając się nad jego słowami. Nie jestem w stanie zagrozić imperatorowi tym samym, co więc mogę zrobić? Postukała palcami o ramiona. Podejrzewam, że gdybym zmieniła stronę, pokrzyżowałabym mu plany. Otworzyła szeroko oczy. W zasadzie mogłabym się tu przenieść. Twórcy mozaik kupują tu kafelki, istnieje więc spora szansa, że przy okazji kupowaliby projekty. Serce podskoczyło Tajenowi w piersi. Gdyby zmieniła stronę, zamieszkałaby w dom. Naprawdę byś to zrobiła? Zacisnęła usta. Nigdy dotąd nie rozważałam możliwości osiedlenia się gdzieś na stałe, ale podejrzewam, że wystarczyłoby przenieść się tylko na tyle, by zniechęcić imperatora. A ty opuściłbyś dom, gdyby ceramicy nie chcieli współpracować? Świeżo rozniecony płomyk nadziei zgasł. Raczej nie. Uśmiech znikł z jej twarzy. W takim razie musimy liczyć na to, że nie sprawdzą twojego blefu, chociaż gdyby to zrobili, mógłbyś na pewien czas odejść, a potem wrócić. Wątpię, bym był tu mile widziany po powrocie. Czemu nie? Gdyby się okazało, że jesteś ich jedyną szansą na obronę? Z daleka trudno by mi było kontrolować sytuację. Tak, ale ja mogłabym przekazywać Tarrenowi, co się dzieje, a ty mógłbyś dowiadywać się od niego. Wzruszyła ramionami i odchyliła się na oparcie krzesła. To mogłoby się udać, albo zadziałać na naszą niekorzyść, co jest bardziej prawdopodobne. Zadała to pytanie nie jemu, lecz sobie. Potrzebujesz czasu, by się nad tym zastanowić? Pokręciła głową, z początku powoli, lecz po chwili z większym przekonaniem. Nie. Ludzie, których reprezentujemy, nie traktują nas poważnie. Powinniśmy ich zmusić, by zdecydowali, czy nam ufają, czy nie. Inaczej niczego nie osiągniemy. A jeśli niczego nie osiągniemy, to chyba lepiej, żeby przestali marnować nasz czas. Doskonale, powiedział. Miał do stracenia więcej niż ona. Nie zamierzała bowiem na stałe osiedlić się w Murai, ale rozumiał, że ceramicy nie potraktują pertraktacji poważnie, dopóki mu nie zaufają. Tak zróbmy. Kiedy zaczęła się podnosić, Tajen poderwał się na nogi. Lepiej udam się w drogę powrotną. Poinformuję cię o rozwoju sytuacji. A ja ciebie, uśmiechnęła się. Powodzenia, powiedziała i zniknęła. Przez chwilę wpatrywał się w miejsce, w którym stała, starając się zapanować nad rozczarowaniem. Nie zaproponowała bowiem kolejnego spotkania w domu Tarrena. Ale może to ja powinienem był je zaproponować. Usiadł z powrotem, ułożył zwięzłą wiadomość dla ceramików, a potem przepisał ją na czysto na nowej karcie. Przycisnął ją kamieniem z ogrodu i zbliżył się do wejścia pod altanę. Kiedy pojawił się Abler, Tajen pokazał mu list, a potem odepchnął się od świata i podążył szlakiem prowadzącym do domu. Pracowników już nie było. Pod wieczór wrócili do swoich domostw. Zszedł po schodach i rozejrzał się po pracowni oraz niedokończonych kołach. Gdyby ceramicy rzeczywiście chcieli sprawdzić jego blef i na pewien czas musiałby stąd odejść, czy straciłby to wszystko? Jeśli Murai zaatakuje dom, i tak pewnie to straci. Odwrócił się z westchnieniem, kiedy jednak jego wzrok padł na drzwi, Tajen dostrzegł niewielki przedmiot na stojącym przy nich stole, na którym pracownicy zostawiali dla niego wiadomości. Paczuszka o znajomym rozmiarze i kształcie. Podszedł, rozwinął ją i wpatrzył się w kafelek, który był w środku. Ogarnęły go mieszane uczucia, walczące ze sobą nadzieja i przerażenie. Dali znów prosił o spotkanie.